Naszym gościem jest ksiądz dr Piotr Roszak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, badacz szlaku pielgrzymkowego do grobu świętego Jakuba Apostoła. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
W ostatnią niedzielę kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Toruniu stał się sanktuarium. Proszę wyjaśnić, jakie znaczenie ma dla tej świątyni podniesienie go do rangi sanktuarium.
Termin sanktuarium pochodzi z języka łacińskiego od słowa sanctus, czyli święty, a więc wyraża tę możliwość, że będąc w tym kościele mamy okazję doświadczyć świętości i historycznie to wyglądało w ten sposób, że często właśnie świątynie posiadające relikwie świętych albo związane z objawieniami były ogłaszane jako sanktuaria. W przypadku kościoła świętego Jakuba mamy do czynienia z relikwiami apostoła, świętego Jakuba Starszego, ale także myślę, że jest to doświadczenie świętości, jaką mogą ze sobą zanieść w dalsze etapy drogi pielgrzymi, którzy właśnie w tym kościele spotykają się, gdy pielgrzymują szlakiem świętego Jakuba Camino Polaco.
Droga świętego Jakuba nazywano Camino de Santiago, szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W katedrze tej znajduje się ciało świętego Jakuba Większego Apostoła. Proszę przypomnieć naszym słuchaczom, jak to się zaczęło, jak się stało to Camino.
Ponieważ, jak wiemy, apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego udają się do różnych krajów, aby głosić Ewangelię i wiemy, że święty Jakub wybiera krańce ówcześnie znanego świata, bo pamiętajmy, że Hiszpania była uznawana właśnie za miejsce najbardziej odległe, nieznane, o którym naprawdę nie wiedziano zbyt wiele. I święty Jakub wybiera właśnie to miejsce, aby tam głosić Chrystusa i jak przekazują nam źródła, tradycja, być może ta jego misja w pierwszym odbiorze nie przynosi spodziewanego owocu, bo nie cechuje się tysiącami nawróconych, ale kilkoma zaledwie osobami. I święty Jakub wraca do Palestyny w ramach prześladowań, których doświadcza pierwszy kościół, to właśnie on niejako zostaje postawiony na celowniku króla Heroda i zostaje stracony. I wiemy, że jego ciało, dwaj uczniowie, Teodor i Atanazy, zawożą drogą morską właśnie na miejsce, gdzie głosił Ewangelię, bo według podań pierwszych wieków tak właśnie postanowili apostołowie, że chcieli być jak ziarno, które rzucone w ziemię przynosi potem obfity owoc, więc każdy z nich chciał być pochowany w miejscu, w którym głosił Ewangelię. Dla świętego Jakuba to właśnie Hiszpania.
Na czym polega fenomen Camino?
Myślę, że każdy z pielgrzymów ma swoją odpowiedź. Każdy ma inną motywację. Zanim wyruszy na szlak, zapewne trochę się dowiaduje o tym sięgającym 1200 lat szlaku pielgrzymkowym. Ale myślę, że przede wszystkim jest to szlak, na którym rodzą się pytania, z którego się wraca odnowionym, w którym się coś zrozumiało. To wynika z rozmów z pielgrzymami, którzy sami przyznają, że to, iż pielgrzymują do grobu apostoła, kogoś, kto był bardzo bliski Jezusowi Chrystusowi, to ta motywacja religijna dla wielu z nich jest bardzo ważna, ale dla drugich już to właśnie, że wychodzi się z codzienności, z rutyny i ma się przestrzeń na refleksję. Myślę, że żyjemy przytłoczeni pośpiechem, technologią i potrzebujemy znaleźć dla siebie przestrzeń i czas, w której postawimy najważniejsze w życiu pytania, a Camino to umożliwia, bo to nie jest żadna magiczna trasa, w której ktoś coś za nas zrobi, tylko jest to pewna droga w głąb ludzkiego życia, odkrywania tych najważniejszych kwestii, a jednocześnie takiego spoglądania na siebie, drugiego człowieka, na Kościół, może również właśnie na swoje życie, kulturę, trochę w inny sposób. Widać tę zmianę po wszystkich, którzy przeszli Camino de Santiago.
Chodzą ludzie różnych wyznań, chodzą ludzie niewierzący. Jak to możliwe?
Pewnie dlatego, że Camino de Santiago nikogo nie wyklucza, ponieważ jest to droga poszukiwań i może zdarzyć się tak, że na tej drodze wielu po prostu postawi pytania, coś zasieje w swoim życiu, a na zbieranie owoców przyjdzie czas dopiero wtedy, kiedy ktoś wróci do domu. Jest to droga, w której nie deklarujemy wprost wszystkich swoich intencji. Myślę, że każdy pielgrzym gdzieś głęboko w sercu je chowa, ale ważne, żeby być otwartym na drugiego i co ciekawe, od samego początku to była droga, bo tak mówili również w średniowieczu muzułmańscy, na przykład kronikarze, geografowie, którzy opisywali drogę do Santiago, że tam spotykała się cała Europa, że rzeczywiście szli ludzie, którzy mieli głęboką motywację religijną, ale także inni, którzy korzystali z tych szlaków, aby się przemieszczać i którzy, można powiedzieć tak trochę przy okazji, odkrywali fenomen jakubowy, ale doświadczali gościnności. I to jest chyba taki znak rozpoznawczy Camino Camino de Santiago również dzisiaj. Każdy, kto przeszedł te hiszpańskie, francuskie, ale i polskie drogi świętego Jakuba, to przede wszystkim podkreśla, że czuje się przyjmowanym. I to w kulturze, która często odrzuca, segreguje, próbuje jakoś różnić ze sobą grupy czy konkretne osoby, tu doświadczamy przyjęcia. Nikt nie pyta, kim jesteś, tylko widząc, że jesteś pielgrzymem, bo nosisz charakterystyczną muszlę, zostajesz przyjęty. I dla mnie to też jest kwintesencja Kościoła, który właśnie na tej drodze pełni rolę takiego albergę, schroniska, które potrafi przyjmować każdego człowieka bez względu na jego religię, bo wie, że jest w drodze i nie nam oceniać, na którym etapie tej drogi powinien być, na którym jest.
A czy właściwym jest podejście kulturowe, ciekawostkowe, a nawet powiedziałbym turystyczne i krajoznawcze do tego szlaku? Bo i pewnie tacy znajdą się na nim ludzie.
Myślę, że nigdy nie ma jedynej motywacji do podjęcia takiej pielgrzymki. Zawsze krzyżują się ze sobą różne pragnienia, oczekiwania i to, że są te oczekiwania kulturowe, pragnienie poznania nowych krain, ciekawość podróżnicza, to dobrze, że jest, bo powiedzmy ten wymiar religijny nie jest jedynym. On nie zawłaszcza życia człowieka, on integruje człowieka. Tak przynajmniej postrzegam religijność, że to jest patrzenie na życie człowieka pod tym najważniejszym kątem. Bardzo często się zdarza również tak, że ktoś w punkcie wyjścia ma ciekawość kulturową, historyczną, chce zobaczyć sztukę romańską, która jest rozsiana na tym szlaku, a wiem już z opowieści pielgrzymów, że choć zaczynają jako turyści, to bardzo często kończą jako pielgrzymi w Santiago de Compostela.
Pełni ksiądz profesor funkcję przewodniczącego Rady Programowej do spraw rozwoju szlaku świętego Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim przy marszałku województwa i właśnie o ten rozwój chciałbym zapytać. Co to znaczy rozwój szlaku?
Myślę, że możemy spojrzeć na wiele sposobów na szlak świętego Jakuba w naszym regionie, a warto przypomnieć, że to już jest prawie 500 kilometrów dróg oznakowanych charakterystyczną muszelką. To są takie właściwie drogi, które łączą nas z innymi regionami i krajami, tak jak ta główna droga polska, ale także dobrzyńsko-kujawska droga świętego Jakuba, czy pelplińska, nadwiślańska. Myślę, że rozwój to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim aktywność. Widzimy, jak coraz więcej osób, mieszkańców naszego regionu, ale i gości, udaje się na ten szlak, potrzebują infrastruktury, żeby przenocować, żeby się najeść, żeby poznać bogactwo kulturowe naszego regionu, ale także widzimy potrzebę otwartości parafii, wspólnot, osób, które chciałyby się zaangażować w przyjmowanie pielgrzymów. I kiedy słyszymy słowo rozwój szlaku, powinniśmy rozumieć to właśnie integralnie, jako z jednej strony pewien znak wartości, które chcemy powiązać z tym szlakiem, żeby to była droga autentyczna, a z drugiej strony, żeby infrastruktura była odpowiednia dla kogoś, kto wybiera się na głęboką, duchową, pewnie dla innych religijną wyprawę.
Ksiądz profesor jest badaczem szlaku, współtworzy na Uniwersytecie pracownię poświęconą mu. Jakie działania są tam podejmowane?
Staramy się analizować świadectwa pielgrzymów współczesnych, analizować literaturę, która się pojawia, bo bardzo wielu zostawia wspomnienia z podróży. Dzisiaj to bardzo często są różne blogi, niekiedy również publikacje książkowe, ale także prowadzimy badania dotyczące historii szlaku świętego Jakuba, polskich akcentów, jakie się na nich pojawiały w Europie. Między innymi badaliśmy archiwa hiszpańskie pod kątem polskich pielgrzymów, ich nazwisk, ich historii, ich losów, ale także historię samego grobu świętego Jakuba, w którym w zespole badawczym, który został zorganizowany na Wydziale Teologicznym UMK, pochylaliśmy się nad inskrypcjami, jakie zostały odkryte dzięki najnowszym technologiom w tym grobie i które naszym zdaniem potwierdzają autentyczność relikwii świętego Jakuba, które są w katedrze kompostelańskiej, bo to jest niezwykła świątynia, w której starożytne mauzoleum z I wieku jest wkomponowane w katedrę, do niego się schodzi i myślę, że pielgrzymi pamiętają, że mają do czynienia z oryginalną budowlą z tamtych czasów. A więc chcemy przypominać znaczącą historię tego szlaku, o którym Jan Paweł II mówił, że zbudował Europę i że to jest jakieś wyzwanie również i dla naszych czasów. Mamy na wyciągnięcie ręki szlak kulturowy, szlak religijny, który został zaliczony jako światowe dziedzictwo UNESCO w tych wymiarach czy odcinkach hiszpańskich, ale on się zaczyna tutaj, bo przecież ci pielgrzymi, którzy szli od średniowiecza, od czasów Karola Wielkiego do tego miejsca wyjątkowego, to przecież zaczynali u progu własnego domu. I my naśladujemy ich również pielgrzymując po drogach kujawsko-pomorskich. Być może jesteśmy gdzieś w czasach, na odpoczynku, widzimy charakterystyczną muszlę. Zachęcam do tego, żebyśmy podjęli wysiłek. Niech to będą nawet godziny tego pielgrzymowania. Odkryjemy coś niezwykłego, poznamy lepiej region.
Gdyby ksiądz profesor zechciał wymienić kilka najciekawszych punktów na terenie naszego województwa dotyczących Camino Polaco.
przyzwyczailiśmy się do spoglądania na dziedzictwo naszego regionu przez najważniejsze, główne miasta, które są na szlaku, a dzisiaj to jest zarówno Bydgoszcz, Toruń, jak i Włocławek. Niemniej są takie miejscowości, które myślę zachwycają tym, że pielęgnują pamięć o świętym Jakubie. To jest choćby miejscowość Płonne, w którym znajduje się kościół świętego Jakuba. Tuż dalej jest szafarnia z ośrodkiem szopenowskim. Ale myślę także, że kiedy udajemy się w stronę Gniewkowa i dalej w stronę Kruszwicy, mamy okazję do kontaktu z przyrodą, która chyba najbardziej zachwyca wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, że mamy piękną harmonię tego, co jest dziełem natury i wysiłku człowieka, więc każda z tych miejscowości to jest odrębny rozdział, myślę, w pięknej historii Camino Polaco. Bo tak naprawdę liczy się pierwszy krok, potem drugi, potem trzeci. Wszystko zaczyna się od tej prostej decyzji. Zostanę na kanapie, czy postawię pierwszy krok? Może to być najważniejszy krok w życiu.
Ksiądz dr Piotr Roszak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.